Witam Państwa, kłaniam się Wysław Pilch. Proszę Państwa, tym razem zrobię rzecz, której do tej pory nie robiłem chyba jednak. Mianowicie znalazłem w Salonie 24 artykuł Independent Tradera, człowieka, którego kilka razy już cytowałem, z którym wielokrotnie się zgadzałem w sprawach finansowych, ale on teraz wszedł na obszar, wydaje mi się, zupełnie mu obcy, geopolitykę. A w szczególności wszedł na obszar chiński. Kilkakrotnie w komentarzach do jego artykułów mówiłem mu, pisałem do niego, żeby się nie zajmował sprawami chińskimi. Właściwie nikt nie zna. No ale odnoszę wrażenie, że to jest człowiek, który, zresztą Polak mieszkający w Stanach Zjednoczonych, który jest przekonany o własnej wartości, no i z takimi ludźmi nie ma dyskusji. Dobra, popełnił artykuł, który się nazywa Potęga Sojuszu Rosyjsko-Chińskiego. Ja w tej chwili przeczytam Państwu pierwszą część. Czy ja polecam ten artykuł? No i tak nie. Bo część spraw, o których ten człowiek mówi, ma swój sens. I ja o tych sprawach Państwu powiem. W pierwszej części, teraz. Będę mówił o Rosji. On pisze o Rosji i to, co pisze o Rosji z punktu widzenia geopolitycznego, ma sens. Jest prawdą, pokrywa się z moim punktem widzenia. Zacytuję to. Natomiast część druga, moja druga część, będzie poświęcona temu, co on napisał, tym bzdurom, które napisał o Chinach. No i tutaj to w ogóle nie ma żadnego sensu. Ale skoncentrujmy się na tym, co on napisał o Rosji. To jest w podtytule Geopolityka w służbie gospodarki. Sugeruję, żeby część osób, która czuje się na siłach odróżnić prawdę od półprawd i fałszów, kłamstw, to oczywiście zalecam poczytanie, ale proszę nie zapomnieć o tym, że on, wprawdzie on twierdzi, że to jest jego artykuł, ale jestem na 90% pewien, że on zerżnął to z jakiegoś opracowania na przykład Stanforda, agencji Stanford. No ale wracamy do geopolityka w służbie gospodarki. Kluczem do zdławienia szybkiego wzrostu Chin było odcięcie ich od paliwa z Bliskiego Wschodu. Zablokowany przez Rosję atak USA na Syrię znacząco utrudnił to zadanie. Nie rozumiem tego zupełnie. Nie zgadzam się. W Waszyngtonie zrozumiano, aby wygrać nasilający się konflikt z Chinami, należy naprzód przyciągnąć Rosję na swoją stronę. Zadanie trudne, ale jak się wydawało, możliwe do wykonania. Jedyne, co trzeba było zrobić, to doprowadzić do zmiany reżimu na Kremlu na prozachodni. W tym celu postanowiono użyć taktyki, jaką wykorzystano już w przyszłości przeciwko ZSRR. Użyto broni ekonomicznej, czyli obniżono znacznie cenę paliw, wykorzystując nastawienie kraju na wpływy ze sprzedaży węglowodorów. No to już ja Państwu o tym mówiłem, wszyscy mówili, że nie. Ten człowiek to tylko potwierdza. Obecnie stosuje się tą samą strategię, co 30 lat temu. Napędzana dodatkowo kryzysem przyrostu zadłużenia, zapaść cen paliw jest jeszcze silniejsza niż poprzednio. A dzisiejsza Rosja to jednak nie to samo, co ZSRR, które było w pełni uzależnione od technologii i kredytu z Zachodu. Niski dług publiczny na poziomie 18% PKB i rezerwy walutowe w wysokości 387 miliardów dolarów dają atakowanemu Kremlowi czas na zróżnicowanie źródeł dochodu. Dały, a nie dają. A no, może i dają. Oprócz niskich cen paliw, do obniżenia których przyczyniła się nowa technologia wydobywcza, metoda szczelinowania oraz nadprodukcja ropy w Arabii Saudyjskiej. Nie, to bez sensu. Dodatkowo posłużono się sankcjami. Stany Zjednoczone, sponsorując pucz na Ukrainie, próbowały odciąć Rosję, która wynajmowała od władz kijowskich bazę morską w Krymie, od Morza Czarnego. Anektując Półwysep, Kreml wpadł tym samym w kolejną pułapkę Zachodu. Była nią nagonka wymierzona w Putina i jego imperialne zapędy, którą wykorzystano w celu nałożenia sankcji ekonomicznych. Rosja bez dostępu do Morza Czarnego miałaby utrudnione zadanie przy obronie terytorium Syrii oraz swojej bazy morskiej w porcie Tartus. Stany Zjednoczone wymusiły na władzach Unii Europejskiej wprowadzenie sankcji, posługując się pretekstem nielegalnego zajęcia części Ukrainy przez Rosję. Niedługo po tym rubel zaczął notować silne spadki, obniżono rating i zaczęto wieszczyć rychłe bankructwo i upadek moskiewskiego rządu. A muszę chwilę poczekać, przełączamy się. Putin posiada doświadczonych doradców, dzięki którym zrobiono to, co tak trudno przychodziło innym władzom. Pozwolono rublowi utracić około 50% swojej siły nabywczej w stosunku do dolara, nie wyprzedając wcześniej rezerw walutowych kraju w celu obrony kursu. No właśnie, piękna rzecz. Piękny, prosty manewr. Było to proste, ale bardzo słuszne posunięcie. Putin wykorzystał propagandę zachodnią wymierzoną przeciwko niemu. Rosjanie usłyszeli zatem, że zostali zaatakowani przez zgniłych neoliberałów, którzy pustoszą ukraińskie ziemie, zabijając tamtejszą ludność. Spowodowało to silny, patriotyczny zryw i solidarność obywateli z rządem. No i w związku z tym można było spokojnie pozwolić się upaść rublowi. Wykorzystując nastawienie ludności, Kremlowi łatwo było pozwolić rublowi spaść o 50%, nie wywołując silnego niezadowolenia społecznego. Putin wygrał tym samym kolejną rundę wojen walutowych, obniżając wartość rubla, a jednocześnie unikając rozruchów na ulicach. Nie, on nie wygrał żadnej wojny walutowej, bo to nie jest... To. Wojny walutowe toczy się na zewnątrz, natomiast tutaj rzecz miała miejsce w środku, w samej Rosji, więc się z tym nie zgadzam. Dało to Kremlowi wyższe przychody ze sprzedaży taniej ropy wewnętrzne, mierzone rodzinną walutą, niższe koszty pracy i ogromną przewagę w eksporcie. Rosja jako państwo bogate w surowce może obecnie taniej je wydobywać, przetwarzać i wykorzystywać również we własnej produkcji. Niskie ceny towarów eksportowanych są wyjątkowo konkurencyjne, a dzięki ostrożnej polityce fiskalnej Kreml zyskał czas na przeorganizowanie i dywersyfikację krajowej produkcji. Stanom Zjednoczonym nie udało się odciąć Rosji od świata, mimo nałożonych przez Unię Europejską sankcji. Kreml za pomocą reszty krajów BRICS-ów, a zwłaszcza Chin, całkiem dobrze sobie radzi. Oczywiście niesie to ze sobą również problemy, o czym świadczy na przykład wyprzedaż pól roponośnych korporacjom indyjskim czy dopuszczenie kapitału chińskiego do rosyjskiego sektora bankowego. Mimo wszystko rezerwy walutowe posiadane przez rosyjski bank centralny rosną od 15 roku. Tempo gromadzenia złota przyspieszyło, dzięki czemu Kreml ma obecnie solidne zaplecze monetarne. Co prawda dług publiczny nieznacznie wzrósł i obecnie wynosi 166 miliardów USD, lecz ta kwota stanowi mniej niż połowę oficjalnych rezerw walutowych. Sytuacja gospodarcza Rosji jest dość dobra. Dzięki temu Kreml nie poprzestaje na ofensywie i walczy ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami na Bliskim Wschodzie. Walka odbywa się również na płaszczyźnie ekonomicznej. W ostatnim czasie powstała pierwsza duża agencja ratingowa Rosji o nazwie ACRA. Kreml rozwija własny system płatności będący odpowiednikiem SWIFT-a. Zawiera również umowy handlowe, wykorzystując do rozliczeń nie dolara, a waluty lokalne. Obecnie najważniejszym sojusznikiem Rosji w walce z USA są Chiny. Bardzo mało dociera do nas informacji na temat tego, w jaki sposób oba kraje zacieśniają wzajemne relacje gospodarcze, ale dzieje się naprawdę dużo. No więc to ostatnie zdanie to jest właśnie takie... A przytoczę je jeszcze raz. Bardzo mało dociera do nas informacji na temat tego, w jaki sposób oba państwa zacieśniają wzajemne relacje gospodarcze, ale dzieje się naprawdę dużo. Więc albo mało jest wiadomości, a wiedzy, albo dzieje się naprawdę dużo. Proszę Państwa, na tym skończę pierwszą część tego. Ja okroiłem oczywiście w czytaniu ten artykuł tego człowieka. Natomiast chciałem wyraźnie powiedzieć, że idea tego artykułu, tytuł tego artykułu, czyli potęga sojuszu rosyjsko-chińskiego jest niezaprzeczalna. Ja o tym mówię od 3 lat. No tak, tyle, że ja mogę Państwu mówić od 3 lat, ale to i tak nie ma większego znaczenia, ponieważ na przykład polscy sinolodzy, szczególnie specjalizujący się w sprawach relacji chińsko-rosyjskich czy rosyjsko-chińskich, wiedzą lepiej. No, ja przekonuję Państwa do takiego punktu widzenia, że to Chiny są głównym motorem zacieśnienia relacji obydwu państw. Natomiast i że to, że Chiny chcą, żeby to były wspólne interesy i to ma być długofalowy program. Natomiast polscy sinolodzy twierdzą uparcie, że Rosja się poddaje Chinom, bo nie ma innego wyjścia, bo chce sprzedawać Chinom ropę naftową czy gaz, bo nic innego ponoć nie ma. No i właśnie, to takie te bzdury totalne, koszmarne, ale widocznie ci polscy sinolodzy takie uważają, skoro uważają, że tak powinni Państwa informować, to ich problem, nie mój. Ja tylko w takim układzie ich po prostu atakuję za te brednie, które opowiadają. Proszę Państwa, to jest pierwsza część tego artykułu, z którą się, można powiedzieć, zgadzam w dużej mierze. W dużej mierze lub w przeważającej mierze się zgadzam. Bo tam prawie w ogóle nie było mowy o Chinach. Natomiast jest druga część artykułu, która nazywa się Zakres współpracy rosyjsko-chińskiej, która jest tragiczna. Ale o tym będę mówił w drugiej części. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.